Pisał pan o pozytywnym wzmocnieniu, o tym, że i ludzie, i zwierzęta, no, kierując się też instynktami, po prostu dążą do tego, żeby jak najszybciej dostać...
To, co fajne.
Tak, dążą do przyjemności. W takim pewnym dokumencie telewizyjnym, w tej chwili nie pamiętam tytułu, dotyczącym sposobów zdobywania wiedzy przez małe dzieci, pokazano wynik takiego eksperymentu z odraczaniem przyjemności. Mianowicie dziecko miało wejść do pokoju i na stole leżał talerzyk ze słodkościami. No i dziecko dostawało taki komunikat, że będzie mogło zjeść, ale no nie od razu, musi poczekać. To chodziło o to, żeby sprawdzić, czy dzieci są w stanie odroczyć sobie tę przyjemność. Wniosek tego eksperymentu był taki, że dzieci, które umiały odraczać sobie tą przyjemność, one po prostu lepiej sobie radziły w zdobywaniu pewnych celów w przyszłości. No i odraczanie przyjemności czy osiągania korzyści to jest także metoda pracy z psami, prawda?
Niektórzy mówią, że najdłuższym okresem w życiu człowieka bez wzmocnienia jest liceum. Ale to jest dopiero odroczenie przyjemności. Natomiast tak, jeszcze był ten eksperyment prowadzony w innym aspekcie, bo ja chyba wiem, o czym pani mówi, że tam na tym talerzyku były słodycze i dziecko miało taką informację, że te słodycze nie wolno zjeść, a druga grupa miała taki komunikat, że co prawda eksperymentator wyjdzie z pomieszczenia, bo tu na tym polegało, nie, że wychodzi i dziecko wie, że tego eksperymentatora nie ma. Ale eksperymentator mówił, że jest tutaj niewidzialna wróżka, która patrzy, czy ty rzeczywiście nie zjesz. I okazywało się, że niewidzialna wróżka działa. I ja myślę sobie, że jak popatrzymy na nasze psy, które na przykład nie wchodzą na kanapę zazwyczaj, jak jesteśmy w domu, ale jak wychodzimy, to czym prędzej się tam odkładują, po czym udają, że to nie one, jak wracamy do domu. Znowu, proszę zobaczyć, jak daleko idąca analogia pomiędzy tym, jak reaguje małe dziecko, jak reaguje pies. Nie? W dość skomplikowany jednak sposób, przekonany, że go obserwujemy, to czegoś nie robi. No to ten pies będzie przestrzegać tego zakazu wtedy, kiedy jest właściciel w domu, ale nie będzie go przestrzegać, kiedy właściciela nie ma. I pod tym względem właśnie jest dość podobny tutaj do takiego właśnie dziecka, które wie, że jak nikt nie patrzy, to mogę sobie to ciastko tam gdzieś zabrać, prawda?
Wracając do kwestii tego wzmocnienia i odraczania korzyści, na czym to polega w pracy z psem? Bo w człowieku jest taka chyba potrzeba, żeby natychmiast nagrodzić swojego ukochanego pupila. Pewnie widział pan to wielokrotnie też na szkoleniach, gdzieś tam nawet chyłkiem, boczkiem, żeby trener nie widział i szybciutko dać tego smaka swojej ukochanej pusi.
Ale proszę zobaczyć, że cała nasza kultura medialna jest nastawiona na natychmiastową gratyfikację. Mhm. Że my jako ludzie też jesteśmy coraz skuteczniej odzwyczajani od czekania na nagrodę. My musimy dostać teraz, natychmiast tutaj. Temu służą wszystkie zabiegi marketingowe, takie jak właśnie raty 0%. Już teraz możesz mieć swoje wymarzone coś tam, a zaczniesz płacić za pół roku. Albo już teraz musisz kupić właśnie to, tamto, co innego, prawda? Musisz to mieć, bo jesteś kimś, kto zasługuje na coś takiego. I my żyjemy w takiej kulturze natychmiastowej gratyfikacji. Nie potrafimy poczekać trochę. I niestety, ale nasze psy też w taki sam sposób wychowujemy, często, nie mówię, że wszyscy, ale zdarza się, że po prostu nie wyobrażamy sobie, że można by było na coś poczekać. W ogóle taka cecha jak cierpliwość wśród ludzi jest bardzo deficytowa.
To pana zegar? Przepraszam.
To jest mój zegar w tle.
Piękny dźwięk.
Tak, on jest prawdziwy, chodzi nas, muszę go nakręcać, ma sprężyny, wahadło i jest autentycznym zegarem.
Cudowny dźwięk.
Tak, to jest prawie tercja wielka, nie dokładnie, ale mniej więcej. Więc tak już skończył swoją pieśń. Więc wracając do tej gratyfikacji. Odroczenie nagrody powoduje, że nabiera ona wartości. I to jest moim zdaniem najważniejsza rzecz związana z tym uczeniem czekania na nagrodę. I jeżeli coś otrzymujemy natychmiastowo, to po prostu nasz mózg, właśnie znowu odnoszę się do fizjologii, nie reaguje wystarczająco mocnym uruchomieniem systemu czy układu nagrody. Czyli tej dopaminy się wydziela trochę mniej niż wtedy, kiedy my musimy się bardziej postarać. I kiedy otrzymujemy tą nagrodę, no to wtedy ta kaskada różnych fajnych neuroprzekaźników powoduje, że czujemy zadowolenie, szczęście, ale dzieje się jeszcze coś ciekawego. Samo dążenie do tego celu, do tej nagrody, już jest nagradzające. To jest tak jak właśnie z tym gonieniem króliczka, prawda? Że nie chodzi o to, żeby go złapać, tylko żeby go gonić. To jest jak pogoń za szczęściem, że szczęście jest zawsze takim mitycznym stanem, który się nam wymyka, do którego dążymy, ale trudno jest powiedzieć, że go wreszcie osiągamy, prawda? Tak jak ludzie na przykład są w stanie długo pracować albo wykonywać różne rzeczy, żeby osiągnąć swój wymarzony cel. Myślę tu na przykład o sportowcach pracujących nad tym, żeby osiągnąć jakieś olimpijskie medale. To jest ciężka praca, harowa, która wymaga niesamowitego wysiłku, ale ten sportowiec nie pracowałby w ten sposób, gdyby po pierwsze nie nadzieja wygranej, a po drugie, gdyby sama ta droga do celu nie sprawiała już mu frajdy, prawda? I tak samo dzieje się w przypadku uczenia psa odroczenia nagrody, czyli tak zwanego, ja to nazywam dyskontowania wzmocnień. A więc w samym tym fakcie, że psu udaje się poczekać na coś albo pracować przez jakiś czas bez tego stałego nagradzania, powoduje, że ta nagroda nabiera większej wartości. I my mówimy tutaj zresztą no, o tym, że istnieją tak zwane zmienne schematy nagradzania czy wzmacniania, które są bardziej trwałe i odporne na wygaszenie i szybciej wzmacniają zachowanie niż schematy stałe. To jest też powód, dla którego ludzie angażują się w hazard, prawda? Za każdym razem jest szansa wygrania miliona. To jest schemat zmiennych proporcji właśnie, czyli po prostu, że zdarzy się wygrać w różnym czasie różną wielkość. Albo na przykład łowienie ryb, prawda? Ludzie łowią ryby, bo czasami złapią rybę. I to, że od czasu do czasu ta ryba się złapie, wystarcza jako wzmocnienie, dlatego że ktoś wstaje o bladym świcie, niezależnie od pogody jedzie z tą wędką nad jezioro i długie godziny spędza, wpatrując się w pływający spławik. Podobnie jest na przykład z psami, nie tylko. Proszę zobaczyć na kota, który czeka na mysz przed jej norą. On potrafi długie godziny stać, czaić się w bezruchu i czekać. Tak samo pies, któremu zależy na czymś, potrafi bardzo długo na przykład kombinować, jak się przedostać przez ogrodzenie, bo ma motywację, że gdzieś tam jest na przykład suka w cieczce. I jakby w naszych organizmach też jest zakodowana taka umiejętność czekania na nagrodę, pod warunkiem oczywiście, że we właściwy sposób jakby do tego podejdziemy. I tutaj no, cała ta kwestia uczenia psa, tak, czyli jakby w momencie, kiedy z czegoś zrezygnujesz, dostaniesz coś lepszego, albo kiedy chwilę poczekasz, na przykład poproszę cię, żebyś usiadł, czy się położył i po jakimś czasie dam ci nagrodę, powoduje, że takie zachowania się przedłużają, wzmacniają, a co więcej, pies coraz lepiej kontroluje swoją impulsywność, staje się taki samosterowny, nie? Czyli potrafi nie tyle samo się kontrolować, co samoregulować, tak byśmy mogli powiedzieć. I podobnie na przykład możemy pracować nad różnymi stanami takimi podenerwowania u dzieci, ucząc je na przykład kontrolowanego relaksu albo takich umiejętności, które powodują, że to napięcie spada. Na przykład jest taka technika, Katrin Overall opracowała technikę uczenia psa głębokiego oddychania po to, żeby się zrelaksował. I to się robi po prostu w ten sposób, że sadzamy sobie psa przed nami i czekamy na moment, kiedy on zrobi wdech. Jak robi wdech, naciskamy kliker, który jest takim znacznikiem nagrody i podajemy nagrodę. A później wybieramy taki moment, kiedy pies robi głębszy wdech i głębszy, a później właśnie czekamy na jeszcze głębszy. I dopiero kiedy on zrobi taki rzeczywiście głęboki wdech, wydech, otrzymuje tą nagrodę. I tutaj znowu w ten sam sposób, co wykorzystaliśmy, tak zwany wybuch przedeliminacyjny, czyli pies po prostu widząc, że płytszy oddech nie przynosi nagrody, zrobił większy oddech, głębszy, prawda? Zrobił ten głębszy, za który była nagroda. A co robi człowiek, kiedy wrzuca pieniążek do jakiegoś automatu z napojami, naciska guzik i wypada napój. No wrzuca następny, naciska guzik, w którymś momencie nie wypada napój. Co się dzieje? No może naciśnie ten guzik dwa razy albo trzy. Jeżeli wtedy wypadnie napój, to następnym razem już będzie wiedział, że musi porządnie ten guzik trzy razy nacisnąć. Jeśli nie wypadnie, to na przykład uderzy z pięści, prawda? Czyli zrobi coś bardziej. I właśnie w ten sposób, dokładnie w ten sam sposób pracujemy z psami. Jeżeli chcemy, żeby pies na przykład chodził przy nodze idealnie, tak jak sobie to wyobraziliśmy, to po prostu te kryteria podnosimy w taki sposób, żeby nagradzać go za rzeczy, które coraz bardziej zbliżają się do tego naszego wymyślonego ideału.